Богу. Отслушаем Евангелие Лукаша. Лукаш 14 от 25 версету. Może od 26. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet życia swego, nie może być uczniem moim. A kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was chce zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli się naśmiewać z niego, mówiąc: ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Może tyle z Ewangelii Łukasza. Chciałem dzisiaj mówić o cenie, o kosztach, o cenie naszego świadectwa. Pan Jezus zapłacił za każdego z nas, za ciebie i za mnie, najwyższą cenę. Zapłacił cenę swojego życia. On oddał swoje życie i ta cena jest już zapłacona. Ale żeby być świadectwem dla tego świata i dla Kościoła, każdy z nas, ty i ja, musi zapłacić też swoją cenę. Tutaj widzimy, że ta cena nie jest niska. Wiecie, w naturze ludzkiej jest to, że kiedy idziemy do sklepu czy gdziekolwiek indziej, tam gdzie musimy wydać pieniądze, to cieszymy się, kiedy ta cyfra jest niska. Kiedy za coś możemy zapłacić o wiele mniej. To raduje nas, raduje nasze ciało, że zaoszczędziliśmy, ale w Królestwie Bożym jest całkowicie odwrotnie. Jest to jeden z takich paradoksów Królestwa Bożego, że my musimy tutaj zapłacić tą najwyższą cenę. Najwyższą. I zobaczcie, że myślę, że każdy z nas spotkał się już z czymś takim, że kiedy gdzieś jechaliśmy, może gdzieś tam, gdzie mieszkacie, stoją domy, które ktoś kiedyś rozpoczął budować, ale przez wiele, wiele lat te domy wyglądają tak na wpół wybudowane, prawda? Nikt tam nie mieszka, może jest postawiony dach na tym, do wewnątrz nie cieknie, ale tak naprawdę to nie wiadomo, czy to ruina, czy to dom w budowie. I tak całymi latami takie budowle są. U mnie na wsi, tam gdzie ja mieszkam, jest mnóstwo takich domów niedokończonych. Ktoś kiedyś rozpoczął z wielkim entuzjazmem i wiecie, z wielkim zapałem i zapewne radością zaczął budować ten dom, bo wiecie, ja nie wierzę, że ktoś zaczyna budować i od razu zaczyna płakać, że tego domu nie wykończy. Ale kiedy ludzie zaczynają budować, to mają taką radość, że coś zaczynają robić, coś nowego. Ale z biegiem czasu dochodzi do pewnego momentu, że orientują się, że przeszacowali, że no, nie doszacowali kosztów, że nie będą mieli na wykończenie i stoją takie domy. Wiecie, i ten entuzjazm gdzieś tam powoli gaśnie. I nie da się samym entuzjazmem funkcjonować w Królestwie Bożym. Sam entuzjazm to jest o wiele za mało. Miałem kiedyś takiego kolegę, bardzo lubił taki refren, on chodził i często to grał na jakichś spotkaniach. Pytasz, skąd ja mam ten entuzjazm. I to był taki sztandarowy, jak gdyby, refren w jego życiu. Myśmy po prostu wiedzieli, że jak ktoś zaczyna grać, to zaraz będzie pytać, skąd ja mam ten entuzjazm. I wiecie, tego entuzjazmu już nie ma, tego człowieka nie ma wśród ludzi wierzących. Nie wiadomo, co się tak naprawdę z nim dzieje. A więc sam entuzjazm nie wystarczył do tego, aby dobiec do mety, aby donieść to zbawienie. Sam entuzjazm nie wystarczy. I dzisiaj chciałbym powiedzieć o takich dwóch młodych ludziach. Myślę, że mogli być rówieśnikami. Dzieli ich mniej więcej 700 lat i obaj mieli zapał, mieli entuzjazm, ale jak się ich losy potoczyły, za chwilę. Otwórzmy teraz Ewangelię Marka, 10 rozdział. Siedemnasty werset, znany fragment, czytamy: bogaty młodzieniec szuka życia wiecznego. I czytam od 17 wiersza w dół. A gdy się wybrał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on odpowiedział: nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał na nich z miłością i rzekł mu: jednego ci brak, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. Wiecie, widzimy tutaj młodego człowieka, który przybiega do Jezusa. Wiecie, niewielu ludzi, którzy spotkali Jezusa, mieli taką postawę. Ten przyszedł i upadł przed nim na kolana. Nie przyszedł, przybiegł i upadł. Nie wiem, czy gdzieś w Biblii mamy taką drugą osobę, która przybiegła i upadła przed Panem na kolana. Mamy kobietę, która przyszła i usiadła u stóp Jezusa, tak? Mamy taką historię. Jezus spotykał wielu ludzi, mężczyzn i kobiety, ale oni wszyscy przychodzili do Niego albo gdzieś spotykali się po drodze i działy się tam różne historie, ale ten jeden człowiek przybiegł i upadł. Coś po prostu niesamowitego. Dzisiaj gdybyśmy zobaczyli takiego człowieka, który wpada tutaj na nabożeństwo i pada tutaj i woła mężowie, bracia, co mam czynić, aby być zbawionym, no to byśmy uznali to za takie nadzwyczajne, że Bóg go dotknął. Skoro on tutaj przyszedł i zrobił coś takiego, to Bóg go dotknął. I niewątpliwie Bóg także dotknął tego bogatego młodzieńca. I to na tyle go dotknął, że on właśnie w ten sposób zareagował, że przybiegł do Jezusa, uklęknął przed nim, padł na kolana, złapał go za nogi i mówi: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby być zbawionym. A więc widzimy tutaj wielki zapał i wielki entuzjazm tego młodego człowieka. Co mam czynić, aby być zbawionym? Ten człowiek nie był obojętny na to, co się z nim stanie, kiedy już odejdzie. Nie był obojętny na sprawy Boże. On się troszczył o swoje duchowe wnętrze. Bo gdyby tego nie robił, nie byłoby go tutaj na tym miejscu. Ale wiecie, to było wszystko o wiele za mało. I mówi: nauczycielu dobry. I w tamtych czasach, wiecie, pobożny Żyd nie zwracał, nie używał tego przymiotnika w odniesieniu do człowieka, do takiego zwykłego rabina czy nauczyciela. To było zabronione, bo ten przymiotnik był tylko przypisany wyłącznie Bogu. A więc widzimy, że ten człowiek miał pewnego rodzaju objawienie, że ten, przed którym pada, jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym. Dlatego zwraca się do niego: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? I Pan Jezus odpowiada mu: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę swoją. I tyle. No i ten młodzieniec mówi: no to łacina, no przecież ja to, przecież to ja od młodości swojej przestrzegałem tego. No bardzo proste, no ale zobaczcie, że to jest tylko część prawdy. Że tutaj Pan Jezus powiedział te przykazania, które odnoszą się do relacji człowieka z człowiekiem. Ale te, które odnoszą się do człowieka i Boga, nie zostały wymienione. I ten bogobojny młody człowiek nawet tego nie zauważył. I mówi: no to fajnie. A zobaczcie, jak wielu ludzi jest takich, które nie zabijają, nie cudzołożą, nie kradną, szanują rodziców i tak dalej, i tak dalej. Mają tą moralność, zostali dobrze wychowani, ale nie mają Boga w swoim życiu. Wiecie, Pan Jezus dotknął tego problemu, który miał ten mały człowiek, ten bogaty młodzieniec. Dotknął i powiedział: idź i sprzedaj wszystko, co masz. A więc jego problem został tutaj uwypuklony. Powiedział: człowieku, ty masz problem, jesteś chciwym człowiekiem, który po prostu ufa w to, co ma, i dopiero jeśli się tego pozbędziesz, to możesz przyjść i naśladować mnie. I to jest cena, którą musisz zapłacić. I ten młody człowiek nie potrafił skorzystać z tej oferty. Ta cena była zbyt wielka dla niego. Zbyt wielka dla niego. I odszedł, spostępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. I widzimy, że kiedy przychodzi człowiekowi zapłacić cenę za swoje świadectwo, to tak jak ten człowiek musiał pozbyć się wszystkiego, to była dla niego ta najwyższa cena, tak samo i kiedy Bóg przychodzi do naszego życia i kładzie palec na czymś, z czego powinniśmy zrezygnować, co nas hamuje, co jest grzechem w naszym życiu, mówiąc krótko, to niezwłocznie tego powinniśmy się pozbyć, bo dopiero jeżeli tego się pozbędziemy, to możemy przyjść do Niego i naśladować Go. Inaczej będziemy mieli tylko takie życie, jakie miał ten młody człowiek. Moralne, dobrze ułożone, ładnie uczesana grzywka i tylko tyle. Wielu jest takich ludzi. Ale żeby pójść za Jezusem, trzeba być świadomym, że będziemy płacić. Że będziemy płacić, bracia i siostry. Wiecie, często lubimy porównywać się do żołnierzy. Zresztą Paweł, apostoł, porównuje nas do żołnierzy. Ale z tej żołnierki to najchętniej byśmy brali tylko parady, wręczanie orderów, nie wiem, jakieś takie paradne marsze. Wiecie, to, co jest miłe dla żołnierza. Ale rzemiosło żołnierza nie polega na tym, żeby tylko paradować, chodzić w defiladach, grać na trąbkach i odbierać medale. To nie jest zajęcie żołnierza. Takie rzeczy dzieją się, kiedy wygramy bitwę, kiedy odniesiemy jakieś zwycięstwo, wtedy dopiero są takie parady. A codzienność żołnierza to jest mozuł, to są, jeśli nie ma akurat wojny, to są ćwiczenia. Nie wiem, kto był w wojsku, to wie, jak to wygląda. A więc widzimy, że jest cena. Musimy być świadomi tego, że jest cena do zapłacenia. I jak wielka to jest cena, zobaczymy w dalszej części. Otwórzmy teraz drugą księgę królewską, 18 rozdział. Jest to historia króla Hiskiasza. I zanim Hiskiasz doszedł do władzy, on objął rządy po swoim ojcu. Ojciec nazywał się Achaz. I powiem wam, że gdybym powiedział, że Hiskiasz się wychował w patologicznej rodzinie, to by było o wiele za mało. Achaz był strasznym człowiekiem. On zabił nawet własnego syna, a więc brata Hiskiasza, i złożył go na ołtarzu. Doprowadził to państwo południa do kompletnej ruiny. To było państwo biedne, pozbawione ludności, bo część ludności została uprowadzonych, część została zabita w bratobójczych wojnach, a także poprzez Filistyńczyków i ludy ościenne. Więc Juda w tamtym okresie była w fatalnym stanie gospodarczym, politycznym i wojskowym, a także, co najważniejsze, duchowym, dlatego że Achaz był bałwochwalcą. Usunął wszystkie jak gdyby miejsca kultu Pana, a wprowadził różnego rodzaju te kulty babilońskie, kulty aramejskie. To było powszechne wtedy w Judzie. I w takim domu wychował się Hiskiasz. Ale Hiskiasz był innym człowiekiem. Kiedy Hiskiasz objął władzę, miał 25 lat. Może przeczytam 18, pierwsze 7 wersetów. trzecim roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, objął władzę królewską Hiskiasz, syna Ahaza, króla judzkiego. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a 29 lat panował w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Abia, była córką Zachariasza. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża niedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Na Panu Bogu Izraela polegał, także nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. Toteż Pan był z nim, wszystko co przedsięwziął, wiodło mu się. A więc dzisiaj możemy zobaczyć, jak wiodło się Hiskiaszowi. I czasami, kiedy bierzemy Biblię do ręki i czytamy takie słowo, że komuś się wiodło, to widzimy, że Bóg ma inne spojrzenie na tak zwany sukces, na to, jak komuś się wiedzie, tak? Niż my mamy. Więc zobaczmy, jak to wiodło się Hiskiaszowi. A więc widzimy, że wyszedł z fatalnego domu. Naprawdę to, co on przeżywał w tym domu, no to nie były jakieś miłe i romantyczne chwile, ale to był zły dom, złe towarzystwo. I kiedy miał 25 lat, objął władzę królewską po swoim ojcu w Judzie. I Hiskiasz był człowiekiem, który pomyślał, że nie może żyć tak jak jego ojciec. Że nie może iść tą drogą. Wiecie, on chciał żyć dla Boga, dla jedynego Boga, i nie chciał służyć jakimś aszerom, nie chciał mieć takiego połowicznego chrześcijaństwa, tak dzisiaj byśmy powiedzieli. Nie chciał żyć takim połowicznym życiem dla Boga, ale chciał po prostu całym sobą służyć Bogu. Chciał Bogu po prostu oddać całego siebie i iść za Panem. A więc potrzaskał wszystkie te miejsca kultu, które były gdzieś tam przez jego poprzedników wystawione. Rozkruszył tego węża miedzianego. I wiecie, on nie dysponował jakąś wielką militarną siłą. Wiecie, to jest wszystko tutaj opisane i to do tego dojdziemy. Tam nie było wiele wojska, nie było wielu ludzi, których mógł zmobilizować, mógł powołać pod broń. To była dosłownie garstka. Ale z tą garstką on, czytamy tutaj, że zbuntował się on przeciwko królowi asyryjskiemu i wypowiedział mu poddaństwo. Hiskiasz powiedział: dosyć tego, nie będę tak żył. I zbuntował się przeciwko królowi asyryjskiemu. Wypowiedział mu poddaństwo. Powiedział: nie będzie diabeł rządził w moim domu, nie będzie diabeł rządził w moim królestwie, nie chcę tego. I pomimo tego, że tak naprawdę nie mam czym walczyć, tak? To nie będę płacił haraczu. Nie będę płacił haraczu diabłu. Koniec z tym. I to była cena, którą Hiskiasz musiał zapłacić. I zobaczcie, że nic się tak naprawdę w jednej chwili nie stało. Ale minęło kilka lat, bo tutaj widzimy, że minęło kilka lat i król asyryjski coś zaczyna się dziać w Asyrii. Zostaje jakaś powołana mobilizacja i wojsko asyryjskie powoli rusza w stronę Judy. I kiedy idą do Hiskiasza, wszystko, ale to wszystko zostaje zniesione. Pierw zawitali do Samarii. W Samarii zrobili porządek. Zniszczyli doszczętnie Królestwo Północy. Weszli do Izraela, zrobili tam porządek. I nie trwało to miesiąc, rok czy dwa, ale ten pochód armii asyryjskiej trwał całe 10 lat. Całe 10 lat. I przez te 10 lat Hiskiasz gdzieś tam dochodziły jego, dochodziły go słuchy. A oto Asyryjczycy wymordowali tych i tych w tym mieście. I wiecie, i napięcie wzrastało, z każdym rokiem to napięcie wzrastało, wzrastała presja. I kiedy stają u granic Judy, to Hiskiasz sobie pomyślał, jacie, po co mi to było? Po co mi się było w ogóle wychylać? Dobrze było tak, jak było, nikt mnie nie ruszał, zapłaciłem sobie tam haracz raz na rok i było ok. Wiecie, to można przenieść dzisiaj do naszego życia, do kościoła. Wiecie, siedzę sobie wygodnie w ławce, nikomu nie rzucam się w oczy. Jest niedziela, fajnie jest, zaraz pójdę na obiad. I tak od niedzieli do niedzieli. Ale wiecie, kiedy będziesz chciał zmienić swoje życie i powiesz dosyć takiego kościółkowego, niedzielnego życia, dosyć takiego mdławego, bez wyrazu chrześcijaństwa, chcę coś robić dla Pana, chcę się zaangażować w jakąś służbę, to bądź pewny, że nie zostanie to niezauważone. Wiecie, tak jak i nie przeszło to niezauważenie, kiedy Hiskiasz się zbuntował, diabeł zaraz zmobilizował swoje siły, tak samo i my będziemy musieli zapłacić jakąś cenę. Nie wiem jaką, ale na pewno będziemy musieli zapłacić jakąś cenę. Za to, że chcesz służyć, za to, że się zaangażowałeś, za to, że jesteś aktywny w Kościele, za to będziesz musiał zapłacić cenę i musisz być na to gotowy. I zobaczcie, co dzieje się dalej z Hiskiaszem. W 14 roku panowania króla Hiskiasza, 10 lat minęło. Wyrusza Sancheryb, król asyryjski, przeciw wszystkim warownym grodom judzkim i zdobył je. Jest coraz bliżej Jerozolimy. Wtedy król Hiskiasz wysłał do króla asyryjskiego, do Lakisz, takie oświadczenie: zgrzeszyłem, lecz odstąp ode mnie, a ja przyjmę na siebie wszystko, co na mnie nałożysz. Wiecie, gdybyśmy skończyli tutaj, w tym miejscu, moglibyśmy powiedzieć, że Hiskiasz tak po młodzieżowemu pękł, że diabeł go załatwił, że diabeł go złamał. Hiskiasz powiedział: zgrzeszyłem. I nie powiedział tego Panu, Bogu, ale powiedział to diabłu. Wiecie, to była chwila załamania Hiskiasza, kiedy te wszystkie wieści, które skumulowały się, które doszły do niego, wiecie, one były tak zatrważające, tak straszne, że Hiskiasz pomyślał przez pewien moment: chyba popełniłem błąd. Mogłem siedzieć cicho. Mogłem się nie wychylać. Przecież oni już są tuż, tuż. I tak samo zrobią ze mną i z tymi ludźmi, którzy są ze mną. To samo, co z innymi. Po co mi to było? I przyjmę wszystko, co na mnie nałożysz. Wiecie, żaden chrześcijanin wierzy w to, że nie chciałby mieć czegoś takiego w swoim chrześcijańskim CV. Nikt by czegoś takiego nie chciał mieć w swoim CV. I zobaczcie, co Hiskiasz robi. On okrada świątynię, bo inaczej tego nie można nazwać. Zabiera ze świątyni wszystko, co było cenne. Drzwi były obite złotem, zdziera to złoto z tych drzwi i wysyła królowi asyryjskiemu i mówi: tylko mnie nie rusz. Już tak mnie olałeś, że ja mam dość. Tylko mnie nie rusz. Ale czy król się zatrzymał? Czy ten król asyryjski się zatrzymał? Czy jemu zależało na tym złocie? Czy jemu się szkoda zrobiło Hiskiasza? Powiedział: o, wybiłem już was tylu, że ciebie to już mi żal, zostawię cię i odejdę. Nie. Diabłu nie zależy na tym, co ty mu zapłacisz. Diabłu zależy na tym, żebyś ty był martwy duchowo. Żebyś po prostu duchowo umarł. I on w taki sposób chciał, do takiego stanu chciał doprowadzić Hiskiasza. Ale historia dalej się toczy i kiedy oni oblegli Jerozolimę, kiedy ścisnęli Jerozolimę, Hiskiasz po prostu zwrócił się do Pana o pomoc. Czytamy jeszcze tutaj, że Rabszake, jeden z najmniejszych sług króla asyryjskiego, wygłasza tutaj taką szyderczą mowę. On chce po prostu pokazać Hiskiasza jako słabego i złego króla. Chce pokazać przed zborownikami, jakiego, wiecie, to tak na dzisiejsze czasy, tak? Jakiego macie złego przywódcę, jakiego macie złego pastora, czy jakich macie złych starszych. To diabeł tutaj, w tym właśnie, w tych wersetach jest to zawarte. I kiedy stanął pod murami, to powiedział wobec wszystkich. Powiedział po judejsku, czyli powiedział takim prostym językiem: nie słuchajcie Hiskiasza, niech was nie zwodzi. Hiskiasz nic wam nie pomoże. On chciał dotrzeć do tych wszystkich, którzy są na murach. I jeśli tak diabeł próbuje atakować Kościół w ten właśnie sposób, że wyjdzie i przed wszystkimi jakby wywali, wiecie, kawę na ławę, wywali te wszystkie kłamstwa, aby oczernić Hiskiasza. I tutaj jeszcze składa takie deklaracje: i przyjdę i zabiorę was do ziemi, która płynie mlekiem i miodem. Będziecie u mnie pożywać, będziecie u mnie odpoczywać. To jest taka sama ziemia, a nawet lepsza. Tylko zapomniał dodać, że będziecie tam niewolnikami. Tak diabeł próbuje manipulować, wiecie, tak diabeł próbuje podebrać człowieka. Ale to, co w tej historii jest takie budujące i to, co w tej historii pokazuje zwycięstwo, to są dalsze wersety z 19 rozdziału, kiedy Hiskiasz, pomimo tych wszystkich wydarzeń, tego, że diabeł go próbował zniszczyć, upokorzyć, chciał go okraść z jego wiary, pomimo upadku Hiskiasza, zwątpienia, które przyszło do niego, to Hiskiasz jednak wiedział, że pomimo tego, że Asyria jest wielka, że to jest wielkie, potężne królestwo, Asyryjczycy mieli taki wpływ, że oni nie musieli nawet najeżdżać jakiegoś małego kraiku, tylko wystarczy, że król wskazał palcem i powiedział: wy mi płacicie haracz. I już oni płacili. To było tak wielkie państwo, ale Hiskiasz wiedział, że w nim mieszka większy od tego, który jest na świecie. I to jest ważne, abyśmy my o tym pamiętali, że kiedy przychodzi taki jakby bezmiar nieszczęścia, kiedy przychodzi diabeł z całym swoim atakiem, żebyśmy pamiętali, że w nas mieszka Jezus, który jest większy od tej największej Asyrii. I Hiskiasz przychodzi z listem i rozwija go przed Panem. Wiecie, w takich sytuacjach to jest najlepsza rzecz, którą można zrobić. Wiecie, spotkamy się w naszym życiu, albo może już się spotkaliśmy z takimi listami, że coś się stało, że mamy problem i rozwijamy ten list: straciłem pracę, albo jestem chory. I co z tym robisz? Wiecie, ja trochę skróciłem tą historię, ale możemy taki list wysłać do Egiptu i powiedzieć: pomóż. Albo wysłać, pójść i gdzieś tam szukać gdzie indziej pomocy i powiedzieć: pomóż. Ale to, co zrobił Hiskiasz, to rozwinął go przed Panem. I ta historia kończy się zwycięstwem, kończy się tym, że Hiskiasz zapłacił cenę za swoje świadectwo. I tą ceną właśnie były te wszystkie historie, te trudne rzeczy, które on przechodził, ale zapłacił tą cenę. I odniósł zwycięstwo, bo Bóg był z nim, tak jak żeśmy czytali. Bóg był z nim i mu się wiodło. I nie był to taki sukces, gdzie fajerwerki, wiecie, i taka radosna atmosfera. Ale to był pot, łzy i krew. Ale tak prowadził go Pan i tak mu się wiodło i tak wiodło się Hiskiaszowi. A więc, bracia i siostry, kończąc już, chciałem zadać pytanie: czy jesteśmy gotowi na to, aby zapłacić tą cenę swojego świadectwa? Amen.
Pan Jezus Chrystus zapłacił za nas tą najwyższą cenę i Paweł Apostoł, on mówi w liście do Koryntian: drogoście wykupieni, drogoście kupieni, nie należycie do siebie samych. Bóg nas wykupił swoją krwią i Paweł mówi, nie należycie już do siebie samych, jesteśmy własnością Boga. I apostoł Paweł mówi o tej cenie, w jaki sposób my mamy tę cenę zapłacić, o której dzisiaj jest mowa. To jest Rzymian 12 i pierwszy wiersz czytamy: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przymieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To jest ta cena, którą mamy zapłacić. Oddać swoje ciało, oddać swój czas Bogu do dyspozycji, wtedy, kiedy On nie potrzebuje, kiedy chce użyć ciebie czy mnie do jakiejkolwiek rzeczy, sprawy. Ma do tego prawo, bracia i siostry. Zapłacił za nas tą najwyższą cenę, wykupił nas od szatana, uwolnił nas od kary, która słusznie nam się należała, dał nam łaskę. To jest niesamowite, bracia i siostry, że Bóg dał nam swoją łaskę przez Jezusa Chrystusa. To tak jak prezydent, powiedzmy, kogoś uniewinnia poprzez łaskę, którą jest takie prawo, że może to uczynić prezydent w naszym kraju i może uniewinnić jakiegoś człowieka, może dać mu łaskę. Ale wiecie, kiedy prezydent to robi, kiedy to czyni i kiedy daje łaskę takiemu człowiekowi, który jest przestępcą, to ta łaska nie pozwala mu na to, żeby on czynił drugi raz to samo przestępstwo. A więc my widzimy, że Bóg, kiedy daje nam łaskę, to On nie chce, abyśmy czynili już tak, jak wcześniej czyniliśmy. Ale tu jesteśmy wezwani do tego, by składać swoje ciała jako ofiarę żywą. Żywą. Bóg chce mieć nas żywych. Po to, aby nas używać, bracia i siostry. Abyśmy mogli służyć Bogu na chwałę. Wczoraj byliśmy w Zamościu. To jest ta żywa ofiara. To jest poświęcenie. Aby Monika mogła wyjechać, ktoś musiał popilnować jej dzieci. To jest poświęcenie. To jest ofiara. To jest też ktoś zapłacił swój czas. Więc bracia i siostry, musimy to widzieć. Na czym polega służba w Kościele? Czasami Pan potrzebuje ciebie o każdej porze nocy i dnia. Czasami może ktoś zapukać do twoich drzwi, tak jak kiedyś pewien pastor opowiadał, dostał telefon gdzieś około 2 nad ranem i zadzwonił do niego człowiek, który jest znany w tamtej okolicy, przez wszyscy ludzie znali go, bo to był jeden z najbogatszych ludzi, to był jakiś tam wielki biznesmen, bardzo bogaty, bardzo zamożny człowiek, i on powiedział, że właśnie jestem po nieudanej próbie samobójczej, że próbował coś tam zrobić, ale nie wyszło mu i usiadł. Usiadł, chyba lina się urwała, czy przetarła, czy jakaś rurka się oderwała tam, gdzie on się powiesić się chciał. I po prostu nie wytrzymał ten hak, na którym on był, i po prostu spadł, poturbował się, potłukł szyję, miał bardzo mocno tak tutaj przetartą tą liną, ale kiedy tak upadł na ziemię, zaczął myśleć. Potrząsnęło trochę to nim, zaczął myśleć, zastanawiać się i przypomniał sobie, że jest tutaj taki kościół, że kiedyś ktoś tam słyszał, że Bóg może pomóc każdemu człowiekowi, i zadzwonił do tego pastora, wyszukał w internecie jego numer i zadzwonił między chyba 2 a 3 w nocy. I ten pastor powiedział: przyjedź do mnie, ja chcę z tobą rozmawiać. Chcę z tobą rozmawiać. Wiecie, ten człowiek się nawrócił. Nawrócił się, miał mnóstwo problemów, spadło na jego głowę, przygniotło go, osobistych, w pracy, z różnymi rzeczami. I on nie widział już wyjścia. Diabeł powiedział mu: załóż linę. To jest szatan. To, co słyszeliśmy, jakie on daje rady. Jakie on daje rady? On tylko kłamie, potrafi kłamać. W różny sposób działa diabeł. Zastrasza, kłamie swoją przebiegłością. Potrafi zwodzić ludzi. A więc, bracia i siostry, być gotowym. To jest właśnie to, czego Bóg od nas chce, to, co chce od nas, u nas widzieć, to, tą cenę byśmy byli w stanie zapłacić, przyznać się do Chrystusa wtedy, kiedy trzeba się przyznać. To też jest pewna cena. Zanim zanim zacznę usługiwać, chciałbym prosić, byśmy się pomodlili o braterstwo Krzelowskich i Osiaków. Oni pojechali dzisiaj do Łodzi na chrzest. Robert prosił, abyśmy pomodlili się o nich, aby mogli tam bezpiecznie dotrzeć, wrócić. Tam jest nabożeństwo po południu dzisiaj. W rodzinie mają chrzest, więc zaprosili ich Artur z Bożeną. Pomódlmy się chwilę. Panie nasz, prosimy Cię o Twoją łaskę, abyś błogosławił braterstwo Krzelowskich, Osiaków. Modlimy się, Panie, o ten czas, który tam będą mieli, aby mogli doświadczać Twojej obecności i aby, Panie Jezu, mogli powrócić bezpiecznie. O to Ciebie prosimy. Zachowaj ich, Panie. Powierzamy ich pod ochronę Twojej świętej krwi. Jezu, bądź uwielbiony. Bracia i siostry, chciałbym też taką informację przekazać. W środę będziemy mieli brata Janusza Dworaka, to jest zastępca pastora w Chełmie. On odwiedzał nasz zbór już od wielu lat. Jesteśmy zaprzyjaźnieni. I przyjedzie ze swoją żoną i również z siostrą Danusią, która będzie składała świadectwo. Ona jest Romką, jest cyganką, nawróconą cyganką. Od wielu lat, już jest u niej chyba 4 czy 5 lat w zborze, nie tak może długo, ale bardzo szczere nawrócenie. Także myślę, że warto posłuchać, ponieważ no, jak ktoś nawraca się również z takiego narodu, no, wiemy, z czym nam się to kojarzy, z wróżbami, z jakimiś ciemnymi rzeczami przede wszystkim. A więc to jest naprawdę wielka łaska, wielka dobroć. Pan chce i szuka każdego człowieka. I Pan chce zbawiać, Pan chce uwalniać. Bóg chce pokazywać, objawiać swoją miłość. I Biblia mówi o tym, że Pan chce, aby każdy był zbawiony. No wiemy, że nie każdy człowiek chce, bo wiara nie jest sprawą każdego człowieka i Biblia też o tym bardzo wyraźnie mówi. A więc chciałbym poinformować, że w środę będziemy mieli właśnie tą siostrę, która też się podzieli swoim świadectwem. Otwórzmy pierwszą księgę Samuela, 17 rozdział. Jest to znana historia, bardzo dobrze znana historia, Dawid i Goliat. Ale bracia i siostry, Słowo Boże to nie jest słowo, którego autorem jest człowiek, ale autorem jest Bóg, Duch Święty. I dlatego to Słowo może przemawiać do nas zawsze, bracia i siostry. I to Słowo może nas zawsze budować, pokrzepiać i pokazywać nam drogę wyjścia. Dawid i Goliat, 17 rozdział pierwszej księgi Samuela. Może przeczytajmy od 3 wiersza, zaczniemy. Filistyńczycy stali na górze z jednej strony, a Izraelici stali na górze z drugiej strony, a między nimi była dolina. Wtem wystąpił z szeregu filistyńskich pewien harcownik imieniem Goliat z Gat o wzroście 6 łokci i 5. Na głowie miał hełm spiżowy, a odziany był w pancerz łuskowy, a waga jego pancerza wynosiła 5000 sykli kruszcu. Miał również nagolennice spiżowe na nogach i dzidę spiżową na plecach. Drzewce jego dzidy było jak drąg tkacki. Grot jego dzidy ważył 600 cykli żelaza, a giermek z jego tarczą kroczył przed nim. Ten stanął i zawołał w stronę chówców izraelskich te słowa: po co wy wychodzicie, aby się sposobić do bitwy? Czy ja nie jestem Filistyńczykiem, a wy sługami Saula? Wybierzcie sobie wojownika i niech wystąpi przeciwko mnie. Jeżeli potrafi walczyć ze mną i położy mnie trupem, będziemy waszymi niewolnikami. Ale jeżeli ja go przemogę i położę go trupem, wy będziecie naszymi niewolnikami i będziecie nam służyć. Rzekł jeszcze Filistyńczyk: ja zelżyłem dzisiaj szeregi Izraela, powiadając: stawcie mi wojownika, a będziemy walczyć z sobą. Gdy zaś Saul i cały Izrael usłyszeli te słowa Filistyńczyka, upadli na duchu i bali się bardzo. A Dawid był synem wspomnianego Efratejczyka z Betlejemu judzkiego imieniem Isaj, który miał 8 synów. Mąż ten w czasach Saula był już za stary, aby stanąć w gronie wojowników. Wyruszyli więc za Saulem na wojnę trzej najstarsi synowie Isajego, a imiona 3 jego synów, którzy wyruszyli na wojnę, to najstarszy Eliab, drugi po nim Abinadab, a trzeci Samma, a Dawid był najmłodszy. Za Saulem wyruszyli trzej najstarsi. Dawid zaś nieraz odchodził od Saula, aby paść trzody swego ojca w Betlejemie, ale Filistyńczyków występował co poranek i co wieczór i stawał tak przez 40 dni i rzekł raz Isej do Dawida swego syna, weź no dla swoich braci efem tego oto prażonego ziarna i tych 10 chlebów i pobiegnij z tym do obozu do swoich braci, tych zaś 10 kawałków sera zanieś pułkownikowi, zapytaj o powodzenie swoich braci i weź od nich dowód. Saul bowiem i oni oraz cały lud izraelski wojują z Filistyńczykami w Dolinie Dębów. Wstał tedy Dawid wcześnie rano i powierzywszy trzodę stróżowi, zabrał juki i wyruszył, jak mu nakazał Isaj. A gdy przybył do obozowiska, właśnie wojsko wychodziło w szyku bojowym i wzniosło okrzyk bojowy. Zarówno Izraelici, jak i Filistyńczycy ustawili się w szyku bojowym, szereg naprzeciw szeregu. A Dawid zrzucił z siebie juki, oddał je w ręce stróża juków, pobiegł do przedniego szeregu i doszedłszy tam zapytał swoich braci o powodzenie. Jeszcze rozmawiał z nimi, gdy wtem wystąpił z szeregu Filistyńczyk, harcownik filistyński imieniem Goliat z Gad i odezwał się tymi samymi słowy i usłyszał to Dawid. A wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim, bo się bardzo bali. I mówili wojownicy izraelscy: czy nie widzicie tego harcownika, który występuje tylko po to, aby lżyć Izraela? To też tego, który by go położył trupem, obdarzy król wielkim bogactwem i da mu swoją córkę za żonę, a dom jego ojca uczyni wolnym oddaniem w Izraelu. I odezwał się Dawid do wojowników, którzy stali przy nim. Po co, co stanie się z tym mężem, który położy trupem owego Filistyńczyka i zdejmie hańbę z Izraela? Bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? I powtórzył mu lud te słowa: tak, a tak stanie się z mężem, który go położy trupem. A gdy Eliab, najstarszy jego brat, usłyszał, że tak rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem na Dawida i rzekł: po co właściwie tu przyszedłeś i komu powierzyłeś tych kilka owiec na puszczy? Znam ja twoją zuchwałość i złość twojego serca, a przyszedłeś tutaj tylko, aby się przyglądać bitwie. I odrzekł Dawid: cóż więc teraz uczyniłem? Przecież to było tylko słowo. I odwrócił się od niego ku innemu i rozmawiał o tym samym. Ludzie zaś dali mu taką samą odpowiedź jak poprzednio. A gdy rozgłoszono słowa, które wypowiedział Dawid, doniesiono o tym Saulowi i ten kazał go sprowadzić. I rzekł Dawid do Saula: niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego, twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem. Saul zaś rzekł do Dawida: ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem, on zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi: sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porywał jagnię z trzody, wtedy ja biegłem za nim i pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego. A jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ żył szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid: pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida: idź, a pan będzie z tobą. Przeodział tedy Saul Dawida w swój rynsztunek, włożył mu na głowę hełm spiżowy i ubrał go w pancerz łuskowy. Przypasał też Dawidowi swój miecz na jego odzienie i on próbował chodzić, chociaż nie był do tego przywykły. I rzekł Dawid do Saula: nie mogę w tym chodzić, gdyż nie jestem przywykły. I Dawid zdjął je z siebie. Wziął natomiast do ręki swój kij, wybrał sobie 5 gładkich kamieni z potoku i włożył je do torby pastuszej, którą miał przy sobie, a służyła mu ona jako sajdak na kamienie i tak z procą w ręku podchodził do Filistyńczyka. Także i Filistyńczyk zbliżał się coraz bardziej do Dawida, a przed nim jego giermek. Gdy Filistyńczyk spojrzał i zobaczył Dawida, odniósł się doń pogardliwie, gdyż był to jeszcze młodzieniec rumiany i przystojny. Rzekł tedy Filistyńczyk do Dawida: czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? I Filistyńczyk przeklął Dawida przez swoich bogów. I rzekł Filistyńczyk do Dawida: podejdź do mnie, a dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: ty wyszedłeś do mnie z mieczem i z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów Boga, szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabije cię i odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego, ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga i dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. Gdy tedy Filistyńczyk ruszył i zaczął się zbliżać do Dawida, Dawid śpiesznie wybiegł z szyku bojowego, aby podejść blisko do Filistyńczyka i sięgnął Dawid swoją ręką do torby, wydobył stamtąd kamień, wypuścił go z procy i ugodził nim Filistyńczyka w czoło. Kamień utkwił w jego czole i Filistyńczyk upadł twarzą na ziemię. Tak zwyciężył Dawid Filistyńczyka kamieniem wyrzuconym z procy i powalił Filistyńczyka i zabił go, choć nie miał Dawid miecza w ręku. Potem pobiegł Dawid, stanął przy Filistyńczyku, chwycił za jego miecz, wyciągnął go z pochwy, dobił go i uciął mu nim głowę. Filistyńczycy zaś, ujrzawszy, że zginął ich rycerz, pierzchnęli. Wtedy powstali wojownicy izraelscy i judcy, wydali radosne okrzyki i puścili się w pogoń za Filistyńczykami aż do Doliny Gad i do bram Ekronu, tak iż trupy Filistyńczyków leżały na drodze od Szaraim aż do Gad i Ekronu, a potem powrócili synowie izraelscy z pościgu za Filistyńczykami i splądrowali ich obóz. Taki dłuższy trochę fragment Bożego Słowa, ale to jest Boże Słowo i dobrze jest słuchać Bożego Słowa. Widzimy tutaj konflikt między Izraelem a Filistyńczykami i dochodzi tutaj już do takiego zbrojnego takiej konfrontacji zbrojnej. I tutaj czytamy, że z szeregów filistyńskich wychodził ten człowiek, który nazywał się Goliat. Potężny, pochodzący z olbrzymów człowiek o nietypowym wzroście. Mierzył około 3 metrów, tak podają mniej więcej źródła. Potężny, mocno zbudowany i doświadczony wojownik, który był niepokonany, niezwyciężony. I widzimy tutaj, kiedy Saul, król Izraela, widział Filistyńczyka i słyszał to, co on mówił, i kiedy słyszało wojsko izraelskie i widziało Filistyńczyka, czytamy, że upadali na duchu i bali się go bardzo. Bracia i siostry, my musimy znać i wiedzieć, jaka jest taktyka szatana. Pamiętajmy o tym, że Pan Jezus Chrystus rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz. Odniósł przez krzyż triumf nad nimi, zwyciężył przez swoją krew nad nimi i szatan jest całkowicie pokonany. Ale jego działanie dzisiaj polega na tym, że on zwodzi, kłamie w sposób bardzo sprytny i przebiegły. Potrafi schlebiać, potrafi oszukiwać, poddawać wątpliwość. Tak jak przyszedł do Ewy, do pierwszych ludzi i zaczął poddawać wątpliwość to, co powiedział Bóg. Czy na pewno Bóg powiedział? I zaraz potem mówił, na pewno nie umrzecie, na pewno nie umrzecie. Zwróćmy uwagę, że diabeł w taki sposób oszukuje dzisiaj ludzi. Na pewno nic się nie stanie, kiedy to czy tamto zrobisz. Na pewno nie umrzecie, nic się nie stanie, żadnych konsekwencji. My musimy pamiętać o tym, bracia i siostry, że zapłatą za grzech jest śmierć. Są pewne konsekwencje niewłaściwych uczynków, niewłaściwego postępowania. Te konsekwencje mogą się ciągnąć przez wiele lat. Bóg oczywiście może dopomóc, nosić nam pewne ciężary, które po prostu są spowodowane często naszym nieposłuszeństwem i Bóg może to obrócić również ku dobremu. Ale bracia i siostry, musimy wciąż pamiętać o tym, że konsekwencje są i one często są bardzo o wiele większe niż sobie jesteśmy w stanie to wyobrazić. A więc szatan może w różny sposób podchodzić człowieka i tutaj widzimy ten sposób zastraszania, strach, zastraszania. Diabeł straszy również dzisiaj. Diabeł chce przestraszyć ludzi wierzących. Diabeł chce przestraszyć i poddać wątpliwość Boże Słowo, poddać wątpliwość Boże obietnice, poddać wątpliwość to, że Jezus Chrystus jest naszym pasterzem, naszym Panem, naszym Ojcem kochającym, który troszczy się o nas, w którego rękach jesteśmy, który zna naszą przyszłość. który wie wszystko o nas, bracia i siostry, który czuwa nad nami, który myśli o nas i który nie chce i nie porzuci nas nigdy. Więc diabeł chce straszyć. I dzisiaj również diabeł działa w taki sposób. On straszy, on poddaje wątpliwość. On pokazuje różne okoliczności życia, pokazuje to, co dzieje się na świecie i stara się zastraszać serce ludzi wierzących, ludu Bożego. Musimy pamiętać o tym, że istnieją dwa królestwa. Jest królestwo ciemności, gdzie władcą jest szatan. Panem, władcą tego królestwa jest diabeł. Diabeł, szatan, który ma swoje królestwo, który ma swoje demony, które służą jemu. I również pamiętajmy o tym, że jest królestwo światłości. Jest królestwo światłości, gdzie królem i panem jest Pan Jezus Chrystus. I to królestwo jest królestwem, któremu nie będzie końca. I władza tego królestwa, moc i chwała jest potężna, jest nieporównywalna z czymkolwiek, z kimkolwiek. Problem polega na tym, że nie widzimy jeszcze i nie doświadczamy w pełni tej mocy, tej cudownej mocy. Nie doświadczamy jeszcze tego w sposób taki bardzo realny, oczywisty. Jeszcze niektóre rzeczy przed nami są zakryte. Choć Bóg daje nam doświadczać, choć Bóg posyła nam żywe słowo, choć Bóg wysłuchuje modlitw naszych, ale wciąż pielgrzymujemy w wierze, nie w oglądaniu. Przyjdzie czas, że będziemy oglądać. Przyjdzie czas, że Bóg nam pokaże. Wiara prowadzi nas bez oglądania, nie patrzymy, ale zaprowadzi nas w miejsce, gdzie wszystko stanie się jasne, gdzie wszystko Bóg nam pokaże, gdzie poznamy tak, jak jesteśmy poznani. Zgodnie z tym, co Paweł powiedział w liście do Koryntian, gdzie dostaniemy odpowiedzi na wiele pytań. I jestem przekonany, że będziemy wdzięczni Bogu za to, że postąpił w taki, a nie inny sposób. Często niezrozumiały, może bolesny dla nas tutaj czasami, ale wiemy, że Bóg jest naprawdę doskonały w swoim działaniu i nigdy, przenigdy się nie myli. Nigdy się nie myli. A jego decyzje wobec nas, jego działanie wobec nas jest niezwykłe, jest potężne i nieporównywalne z czymkolwiek. Więc widzimy tutaj, stoją naprzeciwko sobie te dwie armie i to trwa dosyć długo, około 40 dni. A więc walka była już nieunikniona. Ten konflikt był bardzo, bardzo zaogniony. I widzimy, że każdego dnia wychodził Goliat i zastraszał szeregi izraelskie, zastraszał lud Boży, wzywając do walki kogokolwiek. I widzimy, tutaj czytamy, że bardzo upadali na duchu i bali się. Upadali na duchu i bali się. Bracia i siostry, Bóg ma zawsze rozwiązanie. I również do tej sytuacji Bóg miał swój plan. I my musimy pamiętać o tym, że kiedy Bóg nas prowadzi, kiedy Pan jest z nami, to czasami są takie chwile, takie momenty, że poddajemy to w wątpliwość. To jak tutaj żołnierze mogliby się zastanawiać, czy jest z nami Bóg? No skoro jest, to dlaczego 40 dni w ten sposób wypowiada się Goliat? Dlaczego jeszcze Bóg go nie osądził? Dlaczego Bóg jeszcze nie uczynił czegoś? Widzimy, że trwało to 40 dni. Te 40 dni, ta liczba 40 w Biblii jest dosyć często zauważalna. Możemy zauważyć Mojżesza, który przez 40 lat był na dworze, później 40 lat uczył się, a później 40 lat służył Bogu. A więc to oznacza pewne zakończenie czegoś. Dopełniły się te dni, wypełniły się te dni, kiedy Filistyńczyk stawał, drwił, szydził. Bóg znosił to, ale widzimy, posyła tam swojego sługę, posyła tam Dawida. I Dawid jest najmniej profesjonalnym żołnierzem tutaj. Jest najmniej profesjonalnym żołnierzem. Czasami ludzie chcą takiego potwierdzenia profesjonalnego, jakichś dowodów naukowych. Niedawno rozmawiałem z pewnym bratem, który opowiadał mi, że gdzieś tam na ewangelizacji, po skończonej już ewangelizacji, jakiś brat zaczął mówić o tym do ludzi, którzy tam byli, zachęcać do oglądnięcia jakiegoś filmu z obsadą profesjonalnych aktorów. Ja bym powiedział, no niektórzy ludzie na to właśnie zwracają uwagę. Ale bracia i siostry, czy Bóg na to patrzy w taki sposób? Zwróćmy uwagę, gdzie Pan Jezus się urodził. Pan Jezus urodził się w stajence. Gdyby człowiek mógł to przygotować, to pewnie wybrałby najpiękniejszy pałac. A tam nie było nawet akuszerki, tam nie było nikogo. Maria była sama, pozostawiona w stajni, ze zwierzętami w stajni. Tam urodził się Jezus. Dziwne, dziwne i cudne, dziwne i niesamowite. Jakże często widzimy, że to, co profesjonalne, tak naprawdę często jest przeszkodą. Oczywiście nie chciałbym mówić czegokolwiek przeciwko temu, by nie szkolić się, by nie uczyć się. Oczywiście jak najbardziej mamy to robić. Mamy być profesjonalni. Ale jeżeli chodzi o Królestwo Boże, Bóg może użyć też profesjonalności. Może użyć ku swojej chwale. Ale nie musi. Ale nie musi. Wcale nie musi. Zwróćmy uwagę, w jaki sposób zwyciężał Samson. W jaki sposób on walczył. On miał jakąś tam oścień, tak? Czy jakąś tam szczękę złapał. Jakąś szczękę osła. I ilu on położył wtedy? Chyba 800, tak? Taka duża liczba. Tamci żołnierze mieli wszystko. Mieli włócznie, mieli miecze, tarcze, zbroje. A on miał tylko szczękę osła. Nic co za nieprofesjonalny sposób walki. A więc Dawid był najmniej profesjonalnym żołnierzem, ale był pomazańcem pańskim. My wiemy, że on już wtedy, wcześniej, został namaszczony przez Samuela i oliwa była wylana na jego głowę, co jest symbolem obecności Ducha Bożego, co jest symbolem tego, że Duch Pański prowadził Dawida. Kiedy prorok wylał z rogu olej, kiedy namaścił Dawida, możemy czytać, że tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy. A więc kiedy został namaszczony, Duch Boży, Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim. Więc możemy powiedzieć, Dawid został zapieczętowany. Tak jak my możemy czytać w Słowie Bożym, bracia i siostry, że jesteśmy zapieczętowani Duchem Bożym, Duchem Świętym. Pan postawił pieczęć na swojej własności. Do tego jeszcze wrócimy. Widzimy, pojawia się tam Dawid, który jest młodzieńcem, który jest najmłodszy pośród swoich braci, których miał 7, on był 8, najmłodszy, ostatni. I wiemy, że ten pierwszy to był ten, który dziedziczył podwójnie. Eliab był pierwszym w tej rodzinie Isajego z Betlejemu. Eliab był tym najstarszym, on miał to podwójne dziedzictwo, on był tym pierwszym synem, takim uprzywilejowanym najbardziej. A Dawid był tym najmłodszym młodzieńcem, no, który nie liczył się, nie brano go pod uwagę. Czytamy tutaj, że tylko 3 najstarszych wyruszyło, aby walczyć razem u boku Saula. Tylko 3 najstarszych. Dawida nie brano w ogóle pod uwagę, ale kiedy ojciec posłał go, aby zaniósł im żywność, aby spytać się, aby przynieść jakieś wieści z pola walki, zwróćmy uwagę, że Dawid wcześniej rano wstał, powierzył trzodę stróżowi i wykonał to, co ojciec od niego żądał. Bracia i siostry, to jest też pewna tutaj taka znamienna cecha pomazańców pańskich. Oni są poddani. Oni są skromni. Oni są posłuszni. Zwróćmy uwagę, kiedy Eliab zobaczył go na polu walki i usłyszał rozmowę, kiedy to Dawid dopytywał się, w jaki to sposób zamierza uhonorować król tego, który zwycięży Goliata, Eliab uniósł się gniewem, dlatego że zobaczył swojego najmłodszego brata. Przecież ja jestem najstarszy, a tutaj przychodzi ten najmłodszy i on pyta o takie rzeczy i czytamy, uniósł się gniewem i pogardliwie do niego, z ironią wręcz powiedział, po co tu przyszedłeś, a komu tych kilka owiec zostawiłeś? A więc chciał go jakby ośmieszyć. Komu zostawiłeś te parę owieczek? Po co tu przyszedłeś? I zwróćmy uwagę, on oczernia go tutaj. Znam zuchwałość twoją i złość. Zuchwałość i złość. A zwróćmy uwagę, w czyim sercu jest gniew i w czyim sercu jest zuchwałość i w czyim sercu tak naprawdę jest złość. No na pewno nie w sercu Dawida, ale raczej widzimy ją w sercu Eliaba, który szydzi, drwi. I zwróćmy uwagę, Dawid nie podejmuje tutaj tej dyskusji. To jest to przyjęcie policzka. Nadstawił drugi policzek. Dawid odpowiedział bardzo skromnie. Cóż więc uczyniłem? Przecież to tylko słowo. Przecież powiedziałem tylko słowo. A więc Dawid nie podejmuje tutaj jakiejś wojny na słowa. Nie walczy ze swoim najstarszym bratem. On z pokorą znosi, tutaj widzimy te wszystkie oszczerstwa, ale w swoim sercu doskonale wie, co ma czynić. W swoim sercu on doskonale wie, co ma robić, ponieważ Duch Pański spoczął na nim, czytamy, i Duch Boży jest tym, który przemawia. Duch Boży jest tym, który mówi. To nie jest przypadek, że Dawid znalazł się tutaj w tym czasie. Pan posłał go. Pan posłał go jako narzędzie sądu nad Goliatem. I zwróćmy uwagę, kiedy Saul dowiedział się, że Dawid zgodził się, aby walczyć z Goliatem, on początkowo wątpił i powiedział, nie możesz z nim walczyć, ty jesteś młodzieńcem, on jest wojownikiem od swojej młodości, bardzo doświadczonym wojownikiem, którego bała się cała armia izraelska. Nikt nie odważył się walczyć z nim sam na sam. I wówczas Dawid odpowiada, sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew bądź niedźwiedź. I on wtedy walczył z lwem, z niedźwiedziem. O, tutaj już widzimy coś niezwykłego. Czy człowiek może pokonać niedźwiedzia? Czy człowiek może pokonać lwa? Jest nawet przysłowie takie, niedźwiedzia siła. Niedźwiedź ma potężną siłę. Pamiętam, jak byliśmy w Bieszczadach i brat Karol Rusnok opowiadał, że gdzieś tam na stoku pasł się kiedyś koń i to było po zimie. I niedźwiedzie akurat wtedy wybudziły się. Jakiś niedźwiedź tam zawędrował na to pastwisko, gdzie był ten koń. Być może był niezwykle jakoś wygłodzony, bo zwykle niedźwiedzie tak nie postępują, ale podbiegł do tego konia i uderzył go z góry dwoma łapami, tak mocno uderzył go w grzbiet i złamał mu kark jednym uderzeniem. Jednym uderzeniem łap już nie potrzebował poprawiać, ten koń był już zabity. Więc jest niedźwiedzia siła, jest potężna siła. A Dawid zwyciężył lwa, zwyciężył niedźwiedzia. I powiedział, i Pan wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. I wówczas Saul po tej odpowiedzi chciał podarować mu swoją zbroję. Bracia i siostry, ta zbroja Saula reprezentuje tutaj ten ludzki sposób działania. Reprezentuje tutaj logikę człowieka. To, co człowiek może uczynić. To, co człowiek może zrobić. Ale zwróćmy uwagę, Dawid nie jest przywykły do tej zbroi. On nie potrafi walczyć w taki sposób, jak walczy Saul. On jest pomazańcem pańskim, jest sługą Bożym. A więc widzimy, że poszedł nad potok. On miał prost i poszedł nad potok i znalazł sobie 5 gładkich kamieni z potoku. Wyjął je z potoku. Bracia i siostry, ten potok, płynący potok, jest obrazem Bożego Słowa. Potok, który płynie, to jest żywe słowo. Woda, która stoi, to nie jest zawsze żywa woda. Ale woda, która płynie, potok, który płynie, to jest obraz żywego słowa. I widzimy, on z tego potoku wydobywa 5 kamieni. Kamień, bracia i siostry, w Słowie Bożym zawsze wskazuje na Chrystusa. Zawsze wskazuje na Jezusa, który sam o sobie powiedział, że jest żywym słowem. On jest tym żywym słowem. Jego słowa są życiem i duchem. Pan Jezus Chrystus jest tym żywym słowem. Co to oznacza, bracia i siostry? Kiedy czytamy Boże Słowo, nie ma znaczenia, czy to jest Stary, czy Nowy Testament, ponieważ Biblia jest o Chrystusie, On jest tą najważniejszą postacią w Słowie Bożym. Kiedy czytamy Biblię, kiedy czytamy Boże Słowo, Musimy upewnić się, że mieliśmy spotkanie z Chrystusem, z Jezusem. Obyśmy nie czytali Biblii tylko w taki naukowy sposób. Obyśmy nie czytali, nie analizowali tylko faktów w taki, powiedzmy, no, naukowy sposób, ale byśmy starali się o objawienie, aby mieć społeczność z Chrystusem, z żywym Bogiem. Kiedy czytam Słowo, kiedy buduję się tym Słowem, kiedy karmię się tym Słowem, zabiegam, Panie, objaw mi się. Panie, pokaż mi ten właściwe miejsce, pokaż mi to właściwe Słowo, daj rozwiązanie, daj zbudowanie, daj korektę. Zbuduj moją wiarę, pokrzep mnie, daj mi posilenie. To jest to żywe Słowo, to jest obraz Słowa, z którego on bierze te pięć kamieni. I zwróćmy uwagę, kiedy Dawid zbliża się do Filistyńczyka, a Filistyńczyk zbliża się do Dawida, Dawid nie odwraca się tyłem. Dawid nie boi się tego Filistyńczyka, ponieważ wiara nie ma nic wspólnego ze strachem. O gdyby Dawid szedł w swojej własnej sile i mocy, myślę, że bałby się walczyć z Goliatem. Ale w psalmie 16 Dawid napisał takie słowa, jest to psalm Dawida, 16. Mam Pana zawsze przed sobą. Ósmy wiersz. Mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. A więc mam Pana przed sobą. Mam Boga przed sobą. Nie Goliata, ale Boga mam przed sobą. I poprzez Boże Słowo, poprzez Boże obietnice patrzę na ten problem, który jest przede mną, na tego Goliata, na tą sytuację, która pojawiła się w Twoim życiu. Drogi bracie, droga siostro, być może dzisiaj jesteś przed taką walką. Być może dzisiaj stoi przed Tobą taki Goliat, z którym musisz się zmierzyć. Nie odwracaj się tyłem. To nic nie pomoże. Nie zniechęcaj się. Nie rezygnuj. Nie bądź człowiekiem, który... Czasami ludzie tak rezygnują, machną ręką. A cóż to pomoże? A nie poradzę sobie z tym problemem. To jest za duży, za wielki problem. Ja już nie mam siły na to. I czasami ludzie leżą, poddają się apatii, depresji. To jest brak wiary, bracia i siostry. Nic tak nie zasmuca serca Bożego, jak brak wiary, kiedy Jego dzieci przestają Mu wierzyć i na Nim polegać. Bracia i siostry, a nic tak nie rozraduje serca Bożego, jak to, że Bóg widzi w naszym sercu wiarę i zaufanie, że polegamy na Nim, bez względu na to, co dzieje się w moim życiu. Chrystus jest moją skałą. Chrystus jest moim fundamentem. Ja nie będę patrzył na Goliata, nie będę patrzył na tą sytuację, która być może jest naprawdę trudna, ale chcę patrzeć najpierw na Chrystusa, na Jego Słowo, na Jego obietnicę. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się, nie zachwieję się w wierze, bracia i siostry, ale pójdę i będę czynił to, co Bóg mi pokaże. A więc widzimy tutaj, Filistyńczyk zbliża się do Dawida i Dawid zbliża się do Filistyńczyka. I widzimy, że Filistyńczyk spojrzał pogardliwie, czyli wyszydził tutaj, wyśmiał tego młodzieńca. Zobaczył w jego ręku kij, zobaczył na jego ramieniu jakąś tam torbę, w którym miał jakieś kamyki, ale on tam miał jeszcze proce. I zobaczył takiego pastuszka tak naprawdę, który wyszedł z jakimś kijem, no i Filistyńczyk po prostu chciało mu się śmiać. Spojrzał pogardliwie na niego i zapytał, czy ja jestem psem, że ty wychodzisz do mnie z kijem? Chciał poniżyć Dawida, więc ciągle zastraszanie. To jest ta metoda diabelska. Zastraszanie, strach. Przestraszyć. Wyolbrzymić problem. Pokazać go z innej jakby strony. O, on jest o wiele większy niż ty myślisz. To jest sposób działania diabła, ale zwróćmy uwagę, że Dawid nie zachwiał się w wierze. Gdy on jest po prawicy mojej, nie zachwieje się, nie zachwiał się w wierze, ale ufał Bogu do końca, wierzył Bogu, polegał na Bogu. I zwróćmy uwagę, że Dawid nie odwraca się plecami, nie ucieka, nie boi się, ale obserwuje Goliata. Bracia i siostry, jakże to jest ważne, że kiedy przechodzimy przez jakieś doświadczenia, próby, przechodzimy przez jakieś trudne sytuacje w naszym życiu, abyśmy byli zwróceni przodem, abyśmy czuwali nad tym, abyśmy patrzyli, aby nie wymknęło się coś Tobie spod kontroli. Abyś wiedział, z kim walczysz, abyś wiedział, w jaki sposób Pan Ciebie poprowadzi. To jest bardzo ważne, bracia i siostry. Nie uciekać, nie odwracać się tyłem, ale on szedł przodem, obserwował Goliata, patrzył na Goliata. Bracia i siostry, kiedy patrzymy na jakąś trudną sytuację, jakiś trudny problem w naszym życiu, to nie po to, żeby się przestraszyć, ale po to, żeby znaleźć słaby punkt. Po to, by znaleźć wyjście, po to, by usłyszeć ten głos cichy Ducha Świętego. Ruszaj teraz. Bóg da, Bóg podpowie, Bóg da wyjście z każdej sytuacji. On jest drzwiami dla owiec, bracia i siostry. Pan Jezus jest drzwiami dla owiec. Jest wyjście z każdej sytuacji, z każdej jednej sytuacji. Bóg daje nam wyjście i daje nam zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. A więc widzimy, Filistyńczyk pogardliwie się do niego odezwał. Nie traktował poważnie tego przeciwnika Dawida, gdyż to był tylko młodzieniec, który tak pozornie nie miał najmniejszych szans tym doświadczonym Goliatem, żołnierzem. Nie miał najmniejszych szans. I wówczas, kiedy Goliat wypowiedział te słowa, kiedy przeklął Dawida przez swoich bogów, Dawid nie zachwiał się również wtedy w wierze. Zwróćmy uwagę, że bardzo często diabeł jest tym, który złorzeczy. Jest tym, który złorzeczy nam, który mówi złe rzeczy na nas, który będzie chciał Ciebie potępiać, mówić jakieś fałszywe rzeczy, kłamstwa na Twój temat. Bracia i siostry, jakże to jest ważne, aby mieć tarczę wiary, aby po prostu dać odpór, aby nie przyjmować, by nie słuchać tego. Pamiętam, jak kiedyś Dawid Wilkerson opowiadał jakieś świadectwo, że był taki okres krytyki jego osoby. Bardzo wielu ludzi krytykowało go, bardzo wielu ludzi wyrażało się właśnie w taki sposób pogardliwy o nim, krytykowało go, nie rozumiało tego, co on czyni, co on robi. Stąd była ta krytyka. Krytyka pochodzi zawsze od ciała. Bracia i siostry, jeśli mamy krytykować, to krytykujmy tak, jak Słowo Boże uczy nas, konstruktywnie. Dajmy wyjście z sytuacji. Jeżeli widzisz coś niewłaściwego u kogoś, to nie po to, żeby wytknąć. Ta zdrowa krytyka nie polega na tym, żeby kogoś dobić jeszcze, ale przychodzisz i mówisz mu z miłością: słuchaj, to jest niewłaściwe, źle robisz, źle postępujesz, ale jest wyjście z tej sytuacji, możesz zrobić tak i tak. I to jest ten Boży sposób, bracia i siostry. I ten Dawid Wilkerson powiedział, że czytał wiele listów, bardzo dużo różnych listów dostawał, mówi, około setki dziennie, i sama krytyka. I powiedział później, że siedział tak przed Bogiem i płakał. I w końcu doszedł do niego taki głos od Ducha Świętego: nie czytaj tych listów. Nie czytaj tych listów. A więc zaczął po prostu, jak widział i wiedział, od kogo one są, po prostu rozdzierał, przedzierał, darł i wyrzucał je do kosza. Bracia i siostry, jeżeli ciało nas krytykuje w zły sposób, pamiętajmy, że tylko Bóg sądzi nas przez Słowo Boże. Apostoł Paweł, on powiedział: ja sam siebie nawet nie sądzę, ale jestem sądzony przez Słowo. To naprawdę wzmacnia i odparnia. Kiedy człowiek służy Bogu, zawsze będzie miał sprzeciwy, zawsze będą tacy, którzy będą krytykować, zawsze podniesie się opozycja, zawsze. To jest normalne, to jest naturalne. Widzimy to wszędzie w całym Słowie Bożym, że pomazańcy pańscy, na których spoczywał Duch Święty, mieli zawsze przeciwności, zawsze mieli przeciwności. Ale Bóg chciał uodpornić ich, chciał ich wzmocnić i chciał wykształtować te cechy chrystusowe, charakter chrystusowy. To jest ten cel, bracia i siostry. charakter Chrystusowy, owoc, owoc Boży, owoc Ducha Świętego, aby był wykształtowany w nas. Cierpliwość, miłość, to cierpliwe znoszenie przeciwności. To jest niezwykła cecha, bracia i siostry. Taki człowiek jest wypróbowany. Można posłać go zupełnie na jakieś nowe pole walki. Taki człowiek jest wzmocniony. On nie wycofa się, ale będzie walczył. Będzie szukał rozwiązania u Boga. Będzie polegał na Bożym Słowie. A więc widzimy, że kiedy tak stanęli naprzeciwko siebie, a potem Dawid odezwał się. Dawid miał też coś do powiedzenia. I Dawid miał tą prawdziwą mowę. I zwróćmy uwagę, że to oszczerstwo, zgodnie z tym, co jest napisane w przypowieści Salomona, ono trwa tylko chwilę. Ale mowa prawdziwa jest wieczna. Ta mowa prawdziwa, ona jest wieczna. Ona nie przemija. Dawid tutaj wypowiedział słowo prorocze. On dostał słowo od Pana. Pamiętajmy, on był namaszczony na króla, ale był również prorokiem. Był również prorokiem. Prorokiem, sługą Pana. A więc wypowiedział tutaj słowo bezpośrednio od Boga, co za chwilę się wydarzy. I zwróćmy uwagę, że kiedy Filistyńczyk usłyszał też słowa, ruszył i zaczął zbliżać się do Dawida. I tak naprawdę co stało się tutaj? Kiedy Dawid sięgnął swoją ręką do torby i wydobył ten kamień, włożył go do procy i rzucił tym kamieniem. Dzięki tej procy ten kamień po prostu uderzył z niezwykłą siłą, uderzył, ugodził go prosto w czoło, także utkwił w jego głowie. A więc wbił się ten kamień w jego głowę i Filistyńczyk upadł na ziemię i tu jest powiedziane, tak zwyciężył Dawid Filistyńczyka kamieniem wyrzuconym z procy. Powalił Filistyńczyka i zabił go. To już był ten śmiertelny cios. To już był ten jeden, jedyny cios, którym go zwyciężył. Potem odciął jego głowę, to był taki triumf. On zaniósł ją do Jerozolimy. On mógł pokazać, jako żołnierz, mógł poszczycić się swoim zwycięstwem, chlubić się. Ale widzimy, że ten cios, ten pierwszy decydujący, to był ten kamień wyrzucony z procy. Bracia i siostry, tak naprawdę nie było tutaj żadnej walki. To była walka, ale bez walki. Po prostu Bóg dał Dawidowi zwycięstwo w niezwykły, cudowny sposób. Nie było jakiejś konfrontacji. Nie były użyte tu jakieś techniki, sposoby, metody mocowania się. Ale po prostu objawiła się niezwykła moc Boga. Niezwykła moc Boga. I kiedy ten kamień utkwił w głowie Filistyńczyka, Filistyńczyk został pokonany. Wówczas żołnierze izraelscy, widząc klęskę tego żołnierza, ich serce wezbrało, w ich sercu wezbrała się wiara, odwaga. Taki niesamowity, niezwykły doping. Natomiast Filistyńczycy, kiedy zobaczyli klęskę swojego najlepszego żołnierza, duch walki upadł w nich całkowicie, zaczęli uciekać. Tutaj jest napisane, zaczęli uciekać. A oni wydali radosny okrzyk, jest napisane, i gonili ich. I tutaj jest wielkie zwycięstwo, potężne zwycięstwo Izraela nad Filistyńczykami. I potem czytamy w 53 wierszu, powrócili i sprądrowali ich obóz, a więc mieli również mieli jakieś dobra, mogli sobie wynagrodzić z obozu filistyńskiego te 40 dni stania naprzeciw siebie. Więc widzimy, Bóg daje tutaj niezwykłe zwycięstwo Dawidowi, niesamowite zwycięstwo Dawidowi. A bracia i siostry, tutaj ten Dawid, który uderzył kamieniem w głowę Filistyna, a myślę, to nie jest przypadek, ten kamień, który uderza właśnie w tą część głowy, w czoło, kiedy uderza go w czoło, w głowę, w czoło. To nie jest przypadek. My musimy pamiętać, że Słowo Boże jest natchnione przez Ducha Świętego i że ono jest powiązane ze sobą. Stary Testament bardzo często jest zapowiedzią tych rzeczy, takich proroczych rzeczy, co ma się wydarzyć w przyszłości. Zwróćmy uwagę, że Goliat, śmiało możemy powiedzieć, że on reprezentuje tutaj cielesność, to co jest powiedzmy takim największym naszym wrogiem, to jest nasza cielesność, nasze ja, to jesteśmy my sami dla siebie. Nasze ja, nasza stara natura, tak? Nasze pożądliwości, które pochodzą z głowy, które pochodzą z głowy. To jest to duchowe serce, które tam mamy właśnie umieszczone. To są nasze pragnienia, jakieś grzeszne nawyki, jakieś po prostu grzeszne przyzwyczajenia, jakieś folgowanie swemu ciału. Tak, to jest właśnie ten największy wróg. Strach, lęk, to też jest wróg. To też jest wróg. A więc Goliat reprezentuje ten potężny mężczyzna, to potężne ciało, reprezentuje tutaj cielesność człowieka. Ale śmiało możemy również powiedzieć, że reprezentuje świat, również świat i szatana, ponieważ on jest pod inspiracją szatana. Filistyni byli wrodzy wobec Izraelitów. Oni nienawidzili Izraelitów. Nienawidzili ich sposobu oddawania czci Bogu, nienawidzili świątyni, nienawidzili Boga Izraelskiego. A więc, bracia i siostry, śmiało możemy powiedzieć, że Goliat był jakby pod inspiracją tego diabelskiego ducha, szatańskiego ducha, również ducha tego świata. Również ducha tego świata, który ma upodobanie w sile, w mocy, w władzy, w tym, co największe, najpotężniejsze, imponujące. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że w Biblii czytamy, że to, co jest wyniosłe u ludzi, obrzydliwością jest dla Boga. To, w czym ludzie pokładają. A jak możemy scharakteryzować ducha tego świata? On jest bardzo samolubny, egoistyczny, skoncentrowany na sobie. Ty jesteś naj, ty jesteś ten największy, najpotężniejszy, najmądrzejszy. Ty jesteś ten największy. Zwróćmy uwagę, że właśnie w taki sposób to funkcjonuje. To kim jesteś, ile masz, kogo znasz, tyle właśnie jesteś wart. Jakie masz wpływy, kogo znasz. To jest właśnie duch tego świata. Zwróćmy uwagę, że ludzie ze względu na działanie ducha tego świata potrafią mordować, zabijać się, potrafią nienawidzieć taką czystą, diabelską nienawiścią. A więc widzimy, że ciało, duch i diabeł, duch tego świata i duch szatański, one są ze sobą ściśle powiązane i bardzo ściśle współpracują. I musimy to widzieć i musimy mieć to rozeznanie, aby walczyć, by skutecznie sprzeciwiać się. Bracia i siostry, ten kamień utkwił w głowie Goliata, w jego czole. Uderzył go prosto w czoło. Zwróćmy uwagę, że w objawieniu świętego Jana, tam gdzie jest opis wszetecznicy Wielkiego Babilonu, 17 rozdział, objawienie świętego Jana, możemy czytać 4 i 5 wiersz. A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat i przyozdobiona złotymi, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swojej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Zwróćmy uwagę, że były też są opisane w Biblii osoby, które przyjmowały znamie bestii dokładnie w tym miejscu, na czoło bądź na prawą rękę. Znamie bestii. Możemy o tym czytać. Możemy czytać w 14 rozdziale objawienia Jana. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę. Tu chodzi o prawą rękę. Znajdziemy to w objawieniu Jana. To znamie bestii, ono jest na czole i na prawej ręce. Bracia i siostry, dlaczego ta pieczęć jest postawiona na czole? Dlaczego ona jest postawiona właśnie na głowie? Ponieważ to jest centrum pragnień. Człowiek to, o czym myśli, właśnie on taki jest. Napełnia się pewnymi myślami. Napełnia się, on pije z tego ducha, z tego ciemnego ducha. On pije z tego złego ducha, z tego niewłaściwego kielicha, przyjmuje z niewłaściwego źródła, przyjmuje tą naukę, która deprawuje go całkowicie i czyni go podobnym do jego pana, do szatana, a więc to znamie ma postawione na głowie, tam jest centrum jego pragnień. I zwróćmy uwagę, że zazwyczaj tak jest, że to, o czym myśli człowiek, to również później wykonuje to. Wykonuje swoje zamysły, wykonuje swoje pomysły. To, co jest w jego głowie, to, czym go diabeł inspiruje, to, czym inspiruje go duch tego świata, on potem wprowadza to w czyn. Jego prawa ręka. Prawa ręka jest jakby obrazem działania. Większość ludzi jest, posługuje się prawą ręką. Dlatego jest to obraz działania. Możemy zauważyć to w Biblii, gdzie Bóg mówi: podaj mi prawicę swoją. Chodzi tutaj o to, że kiedy podajesz Bogu prawicę, to tak jakbyś powiedział: Panie, teraz Ty rządź za mnie. Ja oddaję Ci moją prawicę. Ja oddaję Ci moją rękę. Ja nie chcę nic robić już bez Ciebie. Nie chcę nic robić już bez Ciebie. Nie chcę tą ręką już czynić czegokolwiek, czego Ty nie zaakceptujesz. To jest właśnie ten symbol oddania Bogu swojej prawicy. A więc widzimy, że diabeł, szatan, bestia stawia na czoło, pieczętuje swoje znamie. Ale również Bóg pieczętuje w taki sam sposób. Zwróćmy uwagę, 14 rozdział i czytamy tutaj pierwszy wiersz. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Zwróćmy uwagę, są słudzy Boży, którzy są opisani w objawieniu Jana, że imię Ojca i imię Baranka było wypisane na ich czołach. Możemy to zauważyć jeszcze w wielu innych miejscach, chociażby 7 rozdział objawienia Jana i 3 wiersz. Czytamy: nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Bracia i siostry, musimy to wiedzieć, znać taką pewną zasadę. Pamiętam, kiedy mieliśmy tutaj Dawida Gerharda, on pochodzi z Teksasu, i dla nich wypasanie bydła to było coś zupełnie normalnego, powszechnego. I on, kiedy czytał te fragmenty Bożego Słowa, powiedział taką jedną rzecz. Wiesz co, Adam, to jest tak, że kowboj będzie znaczył tylko swoje bydło. On po prostu stawia swoją pieczęć, w taki sposób znakuje się krowy, nie wiem czy w Polsce, ale tam w Teksasie tak, rozżarzony jakiś tam symbol, jakieś inicjały człowieka, do którego należy to zwierzę, gdzieś tam wypala się w jakimś określonym miejscu i wiadomą rzeczą jest już to, że ta krowa należy do tego człowieka. A więc on nie znaczy nie swoich krów, nie znaczy tych, które nie należą do niego, znaczy tylko te, które są jego własnością. A więc, bracia i siostry, nie musimy się lękać tego, że diabeł postawi pieczęć na twojej czole. Jeżeli dzisiaj odrzucasz jego myśli, jeżeli dzisiaj odrzucasz jego podszepty, to diabeł nie ma prawa postawić tej pieczęci, ponieważ jest innego rodzaju pieczęć postawiona na nas. Paweł apostoł mówi o tym bardzo wyraźnie, że lud Boży, ci, którzy narodzili się na nowo, są opieczętowani pieczęcią ducha. Jest pieczęć ducha postawiona na nas, bracia i siostry. Na naszych czołach jest postawione pieczęć ducha, jest imię Ojca i imię Baranka. Jest imię Ojca i imię Baranka. Oznacza to, że mój umysł, moje serce, moje pragnienia są poddane Chrystusowi. Są poddane Ojcu, są pod Słowem Bożym. To jest ta droga, którą ja idę. Ja należę do Niego. On postawił na mnie swoją pieczęć. I koniec. I nikt nie ma prawa już do mnie. Krew Jezusa chroni mnie. Jestem w Jego ręku i nikt nie jest w stanie wyrwać mnie z Jego ręki. Jakże to jest ważne, bracia i siostry, byśmy my to widzieli, byśmy my to znali. A więc o czym jest tutaj między innymi mowa, kiedy czytamy o walce Dawida z Goliatem. Wiemy, że Dawid jest też typem Chrystusa. Wiemy o tym z Bożego Słowa. On jest typem Chrystusa. On jest tym, który pojawił się, aby zwyciężyć. Wiemy, że Dawid od momentu, kiedy zaczął słuchać głosu Bożego, kiedy zasiadł na tronie, nie przegrał ani jednej walki. Nie przegrał ani jednej bitwy. Wszystkie zwyciężył. Wszystkie zwyciężył. Zawsze pokonywał swoich wrogów. Nie miał ani jednej porażki. I to jest obraz Chrystusa, który daje nam zawsze zwycięstwo. Który zwyciężył szatana, który zwyciężył ten świat, który zwyciężył wszelki grzech, cielesność. Jezus Chrystus jest Panem, jest zwycięzcą. Jest tym, który nas odkupił, który pokonał, zwyciężył szatana. Całkowicie go pokonał. I zwróćmy uwagę, ten kamień został wyrzucony z procy prosto w czoło Filistyna. To jest to miejsce, gdzie stawia szatan swoje znamie. To jest to miejsce, gdzie on stawia to swoje oznaczenie, swoją pieczęć. To jest to centrum pragnień, centrum jestestwa. To jest to, co człowiek sobą reprezentuje. Jego serce, jego pragnienia, jego umysł. Tam uderzył ten kamień. Bracia i siostry, byśmy nie mieli wątpliwości, co jest tym kamieniem, raczej kto jest tym kamieniem. Otwórzmy na chwilę list Piotra. Pierwszy list Piotra. Drugi rozdział. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. I możemy tutaj czytać, może od szóstego wiersza. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym zgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął, i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. A więc widzimy tutaj, tak naprawdę jest tutaj mowa o ostatecznym zwycięstwie Chrystusa. Ostatecznym zwycięstwie Jezusa Chrystusa. To jest już zapowiedziane w Księdze Daniela, gdzie możemy czytać o tym posągu, który przyśnił się królowi, tak? I potem Daniel miał wykład tego snu. I tam było powiedziane o różnych królestwach, potężnych królestwach, mocarstwach, które były w różnych okresach na ziemi, na świecie. Ale potem w tym śnie było pokazane, że bez udziału ręki ludzkiej, czyli jest to od Boga pochodząca rzecz, z góry, z nieba został zrzucony kamień, który zmiażdżył wszystkie te królestwa. I początkowo ten kamień był mały, i w Księdze Daniela możemy o tym czytać, ale potem on objął całą ziemię. Takie jest Królestwo Boże, bracia i siostry. Ten kamień wypełnił całą ziemię. O jakim kamieniu Daniel wtedy usłyszał od Ducha Bożego? Co to za kamień? Czytamy, tym kamieniem to Chrystus. My wiemy, że Daniel miał również sny, gdzie widział kogoś, kto był podobny do Syna Człowieczego i dla którego zostało przygotowane królestwo, które nie ma końca, które jest królestwem wiecznym, królestwem wiecznym. A więc widzimy tutaj, bracia i siostry, ostateczne zwycięstwo Chrystusa. To będzie pokonanie tych trzech wrogów, to będzie pokonanie tej wielkiej wszetecznicy, to będzie pokonanie całkowite, zwycięstwo nad szatanem, nad diabłem, nad tym systemem tego świata, duchem tego świata i nad grzechem, nad tą upadłą naturą. Ten kamień zwycięży, bracia i siostry. Jezus Chrystus, On jest zwycięzcą, On jest Królem Królów i Panem Panów i On we wszystkim musi być pierwszy i wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. A więc Jezus Chrystus, bracia i siostry, On jest tym, który pomaga nam dzisiaj i teraz. On podaje nam swoją rękę, podaje nam swoją dłoń. Możemy być jak Dawid. Dlaczego możemy być jak Dawid? Ponieważ ten sam Duch spoczywa na tobie i na mnie. Zostaliśmy namaszczeni Duchem Świętym, zapieczętowani Duchem Świętym i Duch Boży prowadzi nas. I my możemy poszukać w tym potoku, płynącym potoku, tych pięciu kamieni, które są gładkie, oszlifowane, tak? One są tak bardzo precyzyjnie, wtedy lecą do celu. Ten oszlifowany kamień, on tak bardzo precyzyjnie trafia. Mniejsze opory powietrza trafia, uderza i zwycięża. To jest to słowo, bracia i siostry, żywe słowo, kiedy je czytamy. Kiedy czytamy Słowo Boże, módlmy się, aby Bóg objawiał nam swojego Syna. Módlmy się o to, aby mieć społeczność z Chrystusem, abyśmy mieli tę pewność. Czytałem Słowo Boże, miałem społeczność z Chrystusem. To nie było tylko suche czytanie o jakichś faktach, jakichś rzeczach, które kiedyś się gdzieś tam wydarzyły, ale to jest Boże Słowo, które z inspiracji Ducha Świętego zostało spisane. I abyśmy w tym samym duchu je czytali, by Bóg nas posilał, karmił poprzez to słowo, ponieważ to słowo, bracia i siostry, to żywe słowo, które Bóg nam objawia, ono da nam zawsze zwycięstwo nad Goliatem. Ono zawsze pokona Goliata, zawsze pokona Goliata. Kiedy nie odejdziesz, kiedy się nie cofniesz, kiedy nie uciekniesz, ale będziesz patrzył, obserwował tego Goliata, nie bój się. Nie bój się, tylko wierz. Zwróćmy uwagę, jak w wiele miejscach możemy czytać w Słowie Bożym. Nie bój się, nie bój się. O, ponoć to jest około 365 razy. Na każdy dzień mówi do nas Bóg. Nie bój się, nie lękaj się, bo jestem z tobą. Niech serce twoje będzie niezłomne. Nie lękaj się, nie bój się. Jakże często Bóg mówi do nas właśnie poprzez to słowo, aby nie bać się, aby nie lękać się. Aby polegać jedynie na Bogu, polegać na Chrystusie. Mam zawsze Pana przed sobą. Pamiętajmy, że kiedy Dawid stał przed Goliatem, on nie patrzył bezpośrednio na Goliata, ale mam zawsze Pana przed sobą, przez Jego obietnicę, przez Jego słowo, przez to, co Bóg mówi do mnie w swoim słowie. Ja będę obserwował rzeczywistość, to, co dzieje się wokół mnie. Wówczas Pan Ciebie wzmocni, pokrzepi, podniesie i da wyjście z każdej sytuacji, ponieważ On jest tym cudownym doradcą i prowadzi nas zawsze do zwycięstwa. O tym mówi Paweł, o tym naucza nas Paweł. A więc to, że będziemy przechodzić przez jakieś trudności, bracia i siostry, to jest czymś naturalnym, wpisanym. Będziecie szli przez ogień, przez wodę, tak? Czyli co to oznacza dla nas? Trudności, doświadczenia, niemiłe sytuacje. Właśnie kiedy to się przydarza, kiedy nam się to przydarza, przytrafia, jakaś niemiła sytuacja, gdzieś tam po prostu odczuwamy taką presję, jakiś ucisk na naszą osobę, zaczynamy myśleć, jesteśmy kuszeni, Bóg nie jest ze mną. Bóg nie jest ze mną, zostawi mnie. Za dużo tych wrogów, za dużo tego wszystkiego. Ale to nie jest tak. Bóg przewidział tą sytuację. On wiedział o tym, że tak będzie. I wprowadził cię właśnie w nią. I wprowadził cię w tą sytuację. Bóg jest z tobą właśnie tam, w tych doświadczeniach, w tych próbach. To, że nie czujesz, wiara nie ma nic wspólnego z czuciem. To, że nie widzisz, wiara nie ma nic wspólnego z oglądaniem. Ale wiara prowadzi nas do Słowa Bożego, na którym Bóg każe nam polegać. Na Słowie Bożym napisane jest, wiem, że Chrystus jest ze mną. Wiem, że nigdy nie zostawi swojego dziecka, nigdy nie porzuci. On pamięta o tym, że jesteśmy słabi. Pamięta i wie, że w naszych słabościach Jego moc jest niezbędna, jest konieczna, jest potrzebna. A dzięki temu ta moc, którą Chrystus daje nam w naszych słabościach, potrzebach, bracia i siostry, Jego imię jest uwielbione. On jest poznawany, On jest wywyższony. I do tego Bóg nas prowadzi, abyśmy żyli w Jego cieniu. Aby Chrystus był widzialny, aby Jezus był wywyższony, aby On był chwalony. Aby nie mówili, o jaki wspaniały sługa Dawid, o jaki wspaniały sługa ten czy tamten. Ale by ludzie mówili, jaki wspaniały Chrystus pomógł, jaki wspaniały Chrystus dał zwycięstwo. O tym mówi nam Nowe Przymierze. Tutaj jeszcze w Starym Testamencie pewne rzeczy są zakryte, ale my znamy Nowe Przymierze i wiemy, że wszystko jest skoncentrowane na Chrystusie. i wszystko ma oddać i przynieść Jemu chwałę. Do tego Bóg powołał też i Kościół, ciebie i mnie. A więc kiedy przychodzi ta walka, bracia i siostry, pamiętajmy, Goliat będzie straszył, będzie zastraszał. Jeżeli nie uda się zastraszyć, to może będzie miłym głosem do ciebie przemawiał, tak jak słyszeliśmy dzisiaj, Jarek mówił. Diabeł może w różny sposób działać. Jeżeli nie uda się zastraszyć, to będzie ci obiecywał, będzie miłym głosem mówił. Czyż tak nie jest? Czy tak nie objawia się duch diabelski? Albo pochlebstwem? A jak nie da się pochlebstwem, nie przyjmujesz pochlebstwa od szatana, to miłym głosem nie przyjmujesz? To on wtedy jest pokonany, bracia i siostry. To on jest wtedy pokonany. Nie dajmy się zastraszyć, nie cofajmy się wstecz. Nie pokazujmy swoich pleców Goliatowi, ale obserwujmy problem. Módlmy się, a Bóg da wyjście z każdej sytuacji. Bóg da wyjście z każdej sytuacji, nawet najtrudniejszej sytuacji. Bóg da wyjście, da pokrzepienie, da wzmocnienie. On nigdy nie porzuci swoich dzieci, przenigdy. A więc widzimy tutaj zwycięstwo Goliata, zwycięstwo nad Goliatem, które przyniosło wielkie zwycięstwo Izraelowi nad Filistyńczykami w tamtej walce, w tamtej bitwie. Bracia i siostry, ale tutaj widzimy również prorocze zwycięstwo nad szatanem, prorocze zwycięstwo nad duchem diabelskim, nad duchem tego świata, nad ciałem, nad grzechem, nad naturą ludzką, upadłą naturą ludzką, nad tymi wrogami naszej duszy, bracia i siostry. A więc Jezus Chrystus, On zwyciężył i ostateczną celem Boga jest całkowite zwycięstwo, gdzie Jego Królestwo będzie na całej ziemi i Biblia o tym mówi w sposób bardzo konkretny i bardzo wyraźny, że Królestwo Boże jest przygotowane dla nas, że Pan przygotował swoje Królestwo tym, którzy Go miłują. A więc nie lękajmy się, nie bójmy się. Jesteśmy oznaczeni pieczęcią Bożą. To imię Jezusa jest na naszych czołach. Imię Ojca jest na naszych czołach. Paweł mówi w sposób bardzo wyraźny, że mamy tą pieczęć Ducha na sobie. Pan prowadzi swój lud. Bóg prowadzi swoją własność, tak jak słyszeliśmy, którą odkupił i nabył przez swoją krew. Chciejmy powstać, aby oddać Bogu chwałę.